uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił pokój w Tobie. Przez wzgląd na dom naszego Boga Jahwe będę modlił się o dobro dla Ciebie. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana.
Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Oto ostatni dzień i temat, jaki rozważamy w tygodniu modlitwy. A dla tych, którzy nie mogli być z nami we wszystkie wieczory, przypomnę, że rozważaliśmy różnorakie rady pańskie rozpoczynające się stwierdzeniem lepiej, lepiej. Tak więc w poniedziałkowy wieczór brat Andrzej Ostrowski poruszył temat lepiej ufać Panu niż polegać na ludziach. We wtorek miałem okazję mówić o tym, że lepiej nabyć jest mądrości niż srebra czy jakiegokolwiek innego bogactwa. W środę brat Tadeusz Witkowski prowadził nas w temacie lepiej iść do domu żałoby niż wesela. Czwartkowy wieczór przyszło mi w udziale poruszyć temat lepiej nie składać ślubu niż ich nie dotrzymywać. W piątek z kolei brat Zbyszek Babicz przekonywał nas, iż lepiej słuchać nagany mądrego niż pieśni głupich. I wczoraj, przedostatni wieczór tygodnia modlitwy w sobotę, brat Daniel Miszkie prowadził nas w temacie lepiej wstąpić w związek małżeński niż gorzeć. A myślę, że ci, którzy bywali tutaj każdego wieczoru, wiele korzyści mogli i wiele rad Słowa Bożego mogli przyjąć do swoich serc i wiedzą już o tym, co jest lepiej w ich życiu. Dzisiaj już ostatni temat z tej serii, a brzmi on: lepszy jest dzień w przedsionkach pańskich niż gdziekolwiek tysiąc. Lepszy jest dzień w przedsionkach pańskich niż gdziekolwiek tysiąc. Tekst, którego zaczerpnięty jest ów temat, był już dzisiaj czytany, a nawet przed momentem śpiewanym, ale chciałbym, abyśmy w skupieniu jeszcze raz mogli go przynajmniej w niektórych fragmentach przeczytać. Oto psalm 84, werset 2 i niżej powiada tak. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Werset 11. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu mego Boga niż mieszkać w namiotach bezbożnych. I psalm 122, werset 1. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że czasem stwierdzenia Słowa Bożego są zupełnie dla nas niezrozumiałe. Czasem trudno nawet się z nimi zgodzić, bo czy faktycznie tęsknimy do domu Pana, czy tęsknimy za Bożym Kościołem, za zgromadzeniem ludu Bożego, czy Kościół Jezusa Chrystusa jest tym miejscem, za którym tak bardzo tęsknimy, a myśl, że mamy tam pójść, rozradowuje nasze serca? Psalmista Dawid, pisząc te słowa, uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy, Z pewnością miał na myśli ziemską świątynię, tę w Jeruzalemie zbudowaną. Ale czy pójście do kościoła dzisiaj jest dla nas wszystkich największą radością? Zadajmy sobie to pytanie. A cóż powiedzielibyśmy, gdyby Dawid myślał nie tylko o ziemskiej świątyni, o owym przybytku pańskim, ale wypowiadając słowa do domu pańskiego, miał na myśli ten właściwy dom, niebiański dom, do którego wszyscy zdążamy. Czy wiesz, że zdążasz do wieczności? Za 50 lat pewnie nikogo z nas już nie będzie. Może oprócz dzieci, jeśli Pan Bóg nie przyjdzie. Wszyscy tam się wybieramy. Czy równie za tym domem, naszym niebiańskim domem, mocno tęsknimy? I czy nie możemy doczekać się wręcz, kiedy się tam znajdziemy? Czy myśl, że pielgrzymujemy do domu pańskiego, do domu Ojca naszego, rozradowuje nasze serca? Z tymi pytaniami chciałbym dzisiaj zostawić siebie, a też każdego z nas. I chciałbym, abyśmy chwilę o tym porozmawiali, bracia i siostry. Jako ludzie bywamy czasem w różnych miejscach, prawda? To mogą być piękne miejsca, gdzie spędzamy wakacje na przykład, albo jakiś wspaniały hotel w czasie naszego urlopu, jakaś egzotyczna wycieczka, lub nawet dom naszych dobrych znajomych lub rodziny. Z pewnością jesteśmy pełni wrażeń z powodu oglądanych widoków, ciekawych miejsc czy spotkań z interesującymi nas ludźmi. Robimy mnóstwo zdjęć, to po to, aby później wstawić na Facebooka, tak? Lub dla potomnych. Ale w końcu zaczynamy właśnie tęsknić za własnym domem, tęsknić za własnym łóżkiem, za własnym jedzeniem i mówimy tak. Wszędzie jest dobrze, ale w domu najlepiej. No właśnie, w domu najlepiej. W domu najlepiej. Jak trudno czasem kogoś wyciągnąć z jego domu, bo w domu mu najlepiej. Tu można zamknąć się na cztery spusty, jak mówimy, powyłączać telefony. Tu można cały dzień przechodzić w piżamie albo po domce. Tu nie muszę szczególnie dbać o swoją fryzurę czy podmalować oko. Tu nie jestem skazany na towarzystwo kogoś obcego. Tu mogę robić to, na co mam ochotę. Czuję się najlepiej tutaj. Czuję się najwygodniej. Czuję się najbezpieczniej. W domu najlepiej. Zdecydowana większość ludzi ma takie miejsce. Ma swój kąt, swoje mieszkanie, swój dom. I za tym miejscem, za tym domem tęskni. Nawet i wtedy, gdyby był on znacznie uboższy niż jakiś luksusowy pałac, nawet gdyby to miała być tylko skromna chatka, to i tak tęskni za swoim domem. Pamiętam, kiedy w latach 80. wjeżdżaliśmy na zachód, oczy ze zdumienia można było przecierać, jak tam ludzie żyją, w jakich warunkach mieszkają, ale nawet gdyby można tam było zostać na stałe, czy jednak człowiek by nie tęsknił i nie ciągnął z powrotem do swego domu? Jestem pewny, że gdybyśmy dzisiaj zaprosili jakiegoś obcokrajowca z biednego państwa, mieszkającego w jakiejś prymitywnej chacie sklejonej z dykty czy blachy falistej, a potem zaproponowalibyśmy tej osobie, by została z nami na stałe, to zdecydowana większość tych ludzi wolałaby wrócić do swojego kraju, wrócić do swojego domu. Dlaczego? Bo to jest ich dom. To jest ich dom. Psalmista mówi tak, że nawet wróbel czy jaskółka znajdują dla siebie gniazda i wiją gniazda, gdzie składają swoje pisklęta. Jezus dodaje, lisy mają nory, a ptaki niebieskie gniazda. Wszelkie stworzenie ma swoje siedlisko. Powiedzielibyśmy, ma swój dom. Tam wraca, tam gromadzi zapasy, tam wypoczywa, tam czuje się bezpiecznie. Dla wiewiórki może to być zwykła dziupla, nic więcej. Dla świstaka jakaś nora, dla niedźwiedzia zimowa gawra, dla zwierząt domowych zwykła obora, ale to jest ich dom. Tam czują się najlepiej. I dla nas również w naszym domu jest najlepiej. Ciekaw jestem, jakie mamy skojarzenie, gdy mówimy o domu naszego dzieciństwa. Kiedyś to był dom rodzinny. Tam się wychowywaliśmy. Tam najważniejsza była mama czy tata. Stąd pochodzą nasze dziecięce wspomnienia, czasem dobre, a czasem złe. Nie każdy miał tę okazję wychowywać się w pełnym ciepła domu rodzinnym. Czasem były to rodziny patologiczne, gdzie ważniejsze niż dzieci był alkohol, burdy pijackie. Czasem zamiast rodzinnego domu był to dom dziecka lub rodzina zastępcza. Ale to nie zmieniło faktu i nie zmienia w dalszym ciągu faktu, że każdy z nas chciałby mieć szczęśliwy dom, szczęśliwą, kochającą się nawzajem rodzinę. Każdy z nas chciałby mieć bezpieczną przystań, do której z radością będzie wracał. Czy jednak tak nasze domy dzisiaj wyglądają? Czy są oazami miłości, zrozumienia, wzajemnej pomocy, życzliwości? Czy są to domy, gdzie panuje jedność, zgoda, radość, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, a chrześcijańska atmosfera miłości i wolności wypełnia każdy zakątek tego domu? Pięknie by było, gdyby tak było. Pięknie by było, gdyby tak było. Ale nawet wśród chrześcijańskich rodzin mamy dzisiaj problemy związane z kryzysem małżeństwa, z separacją, z rozwodami, rozpadającymi się domami i nie pomagają ani terapia, ani rozmowy z doradcami, ani pastorami, nawet Alma nie pomaga. Dzisiejsza uroczystość 65-lecia pożycia małżeńskiego braterstwa Janiny i Emiliana Witkowskich jest zupełnie, absolutnie, zupełnie wyjątkowa. Tyle lat wspólnej drogi, wspólnego życia. To już dzisiaj bardzo rzadki obrazek. Tym bardziej powinniśmy Bogu dziękować za tak dobre przykłady, jakie Pan Bóg zostawia nam, powiadając, to jest możliwe. To jest możliwe, by razem do końca przeżyć swoje życie. Małżeńskie życie nie musi się kończyć ani po roku, ani po dwóch, czy też pięciu latach. Gdybyśmy mieli okazję spojrzeć z góry poprzez zrywany dach na współczesne domy, może bylibyśmy zaskoczeni, ile tam jest płaczu, ile duchowej biedy, ile kłótni, krzyku, ile cierpienia, ile prób izolacji jeden od drugiego, ile pokładów egoizmu, ile czasem nienawiści, ile zaciekłości i uporu. Czy żyjąc w takim domu, też o nim powiemy wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej? Nie. Z takiego domu chciałoby się jak najszybciej uciec. Ale dokąd? Ale dokąd? Gdzie szukać tak zwanego świętego spokoju? Czy zamknięcie się w własnym pokoju, własny wikt, własne garki czy własna lodówka, posiadanie swoich pieniędzy, to jest najlepsze rozwiązanie dla rozpadającego się małżeństwa? Albo czy ucieczka w pracę, w towarzystwo kolegów lub co gorsze, w alkohol lub ramiona innej kobiety bądź mężczyzny to dobre rozwiązanie dla takiego domu? Niestety wielu ludzi takich rozwiązań próbuje i wpadają w jeszcze większą biedę. Sami są poranieni, ale najbardziej cierpią na tym dzieci, rozdzierane pomiędzy matką a ojcem. O, gdybyśmy tylko chcieli posłuchać rad Bożego Słowa, pewnie musielibyśmy rozpocząć od przypomnienia oczywistego faktu, jaki psalmista nam cytuje. W psalmie 127, werset 1 i 2 powiada tak. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześniej rano wstajecie i próżno kładziecie się, spożywając chleb w troskach. To Pan musi budować. Nasze zabiegi rannego wstawania, gonienia do pracy, zdobywania bogactwa, późnego kładzenia się spać nic nie pomogą, jeśli budowniczym nie będzie Bóg. Będzie to tylko w najlepszym razie spożywanie chleba, ale w troskach i kłopotach. Dalej, czy w tym, co dzisiaj mówimy, pomocne jest stwierdzenie króla Dawida, lepszy jest dzień w przedsionkach pańskich niż gdziekolwiek tysiąc? A jak myślimy, gdzie najlepiej szukać pomocy od Pana? Jeśli jej nie potrzebujemy, to oczywistym jest, że nie będziemy bywalcami Jego Kościoła, Jego świątyni. Dopóki wydaje nam się, że sami sobie w życiu poradzimy, nie potrzebujemy niczyich rad, z pewnością nie będzie on nas ciągnąć w miejsce przebywania Boga. Pamiętamy, Dawid powiada, uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Tam spędzić jeden dzień, choćby tylko w przedsionkach Jego, jest lepiej niż gdzie indziej tysiąc. No to mam jakiegoś dewota, który cały dzień spędzałby w kościele i latał tam codziennie. Jakiś świrus, jakiś fanatyk, jakiś bigot, jakiś ograniczony człowiek, który albo nic nie widział w swoim życiu, albo naprawdę nie zna wspaniałych miejsc, gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas. A już twierdzić, że lepiej spędzić w domu pańskim jeden dzień niż gdziekolwiek indziej, no to już jest zupełny odlot. To już zupełny odlot. My przecież też jesteśmy wierzącymi, no ale nie takimi fanatykami, prawda? Być raz w tygodniu niedzielę to chyba wystarczy, czyż nie tak? No jak nie mamy nic innego do roboty, no to nawet i czwartek można zaliczyć, ale bez przesady spędzić w świątyni cały dzień. Niedzielny obowiązek ma trwać nie dłużej niż 2 godziny. Tak założyliśmy. I tak przecież jesteśmy lepsi od tych, którym Kościół wystarczy raz na 2 miesiące, albo od tych, co to raz do roku na Boże Narodzenie zjawiają się w Kościele. Tym wszystkim ludziom chciałbym zadedykować pewną mądrą sentencję, pewien obrazek. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie go wyświetlić. Jesteśmy. Widzieliśmy go wcześniej. Niedziela. Idź do kościoła. Nie czekaj, aż cię tam zaniosą. To jest obowiązek każdego z nas. Czy jednak można kogoś przymusić, by ukochał to miejsce, jakim jest dom Pana? Śpiewamy w pieśni, o jakże kocham Twój najświętszy Boże dom, ten żywy kościół z ludzkich dusz, zbawionych Twoją krwią. A więc kościół, który ma mnie radować, do którego tęsknię, to nie są mury. To nie są mury, to są ludzie. To jest społeczność ludzi wierzących. Cały jednak problem w tym, że właśnie dla niektórych ludzi największym problemem w kościele stanowią ludzie. Chodziłbym tam, ale tam mnie nie lubią, tam mnie nie dostrzegają, tam nikt się mną nie interesuje, tam plotkują o mnie, a więc po co tam mam w ogóle chodzić? Wiecie, kiedyś pewien pastor wyraził to w taki sposób. Kościół byłby wspaniałym miejscem pracy, gdyby jeszcze nie było tam w nim ludzi. A Pismo Święte zachęca nas, baczcie jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i do dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a tym bardziej im lepiej wiecie, iż dzień się ten przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Opuszczanie społecznych zgromadzeń, rozmyślne grzeszenie. To ciekawy temat, prawda? Nie mamy dzisiaj czasu, by wiele na ten temat mówić, ale zastanówmy się nad tym. Psalmista Dawid wyraża jednak bardzo mądrą myśl i radę, kiedy powiada, lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdziekolwiek tysiąc. Dlaczego to miejsce jest lepsze od innych miejsc? Myśleliśmy kiedyś na ten temat. Dlaczego spotkania w kościele, miejsce to jest lepsze dla mnie niż w jakichkolwiek miejscach innych, gdybym miał na 1000 dni spędzić? Odpowiedź możemy zawrzeć w 3 różnych punktach, chociaż nie są to wszystkie punkty, ale po pierwsze chciałbym powiedzieć, że właśnie w świątyni Pana Bóg tam przebywa. Bóg przebywa w swojej świątyni. Czy nie chciałby się spotykać z Bogiem? Bóg przebywa w chwałach ludu swego. Miła mu jest woń modlitw pochwalnych i modlitw dziękczynnych. Miło mu jest uwielbianie zanoszone z ust ludzi zbawionych. Bóg przebywa w swojej świątyni. Oczywiście ktoś może powiedzieć, Bóg jest wszędzie i nie ma miejsca, w którym nie moglibyśmy Go znaleźć. To może być cisza naszego pokoju, to może być miejsce naszej pracy, to może być łono przyrody, to może być nawet takie miejsce jak więzienie. Ale On obiecał być tam, gdzie jest 2 albo 3 zgromadzonych w imieniu Jego. Gdy więc Kościół zbiera się na jednym miejscu, możemy mieć tą pewność, że Jezus jest wśród nas. Czy wiecie, że On tutaj dzisiaj jest? Czy potrafimy Go dostrzec? To po pierwsze, Bóg przebywa w swojej świątyni. A po drugie, co jest bardziej interesujące dla nas, Bóg w tym miejscu wysłuchuje modlitw ludu Bożego. To prawda, że Bóg na każdym miejscu i wszędzie wysłuchuje modlitw człowieka, szczególnie gdy zanosi je szczerze i w pokorze serca. Ale jest siła we wspólnej modlitwie Kościoła. Gdy na początku istnienia Kościoła, gdy apostołom zakazano przemawiać w imieniu Jezusa Chrystusa, cały zbór modlił się, a efekt był takim. A gdy skończyli modlitwę, zaczęło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Już w Starym Testamencie, kiedy została wybudowana świątynia Salomona, Bóg obiecał, że będzie przebywać na tym miejscu i będzie wysłuchiwał modlitw ludzi się tam modlących. Salomon modlił się w ten sposób. Niech oczy Twoje otwarte będą nad tym przybytkiem dniem i nocą, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś, tam będzie imię moje, abyś wysłuchał modlitwy, jaką Twój sługa będzie zanosił na tym miejscu. Pamiętam, że ten tekst Bożego Słowa był czytany na otwarcie naszej kaplicy 6 grudnia 1980 roku. Nie wiem, ilu z nas było wtedy na tym nabożeństwie? Ręka w górę? 2, 3, 4 osoby tylko, tak? Ten tekst właśnie był czytany. Bóg wysłuchuje modlitw z miejsca swego zamieszkania. Ileż tych modlitw rzeczywiście, czy ktoś jest w stanie zliczyć, ile tych modlitw Pan Bóg wysłuchał właśnie na tym miejscu, jakie zanosiliśmy jako zbór, jako indywidualne osoby. Kiedy patrzymy do Biblii, to właśnie w świątyni Anna, żona Elkany, modliła się z goryczą w duszy, płacząc wylewała swoje serce przed Panem o potomka. Czy to jest słusznie, aby w kościele modlić się o potomstwo? I zdaje się, w naszym zborze kilka par prosiło o modlitwę o potomstwo. Tak jak kiedyś Anna. Kapłan Heli, który przypatrywał się jej modlitwie, podejrzewał, że ta kobieta jest pijana. Kiedy Anna wyjaśniła cel swojej wizyty i modlitwy, to powiedział do niej tak. Idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co prosiłaś. A potem, gdy Bóg wysłuchał prośby Anny i Anna urodziła syna Samuela, zgodnie z obietnicą oddała go pod opiekę kapłana Helego i od 4 roku życia Samuel zamieszkał w świątyni. Świątynia stała się jego codziennym domem. Oto inny przykład Starego Testamentu. Przykład króla Hiskijasza, który znajduje się w wielkim uciśnieniu, dlatego że król asyryjski napada na jego kraj, chce splądrować jego kraj, chce zabrać ich do niewoli. Otrzymuje list z pogróżkami od króla asyryjskiego, a przy okazji ten list kpi z Boga Izraela. Co zrobił Hiskijasz? Pamiętacie? Słowo Boże powiada, gdy Hiskijasz przyjął z rąk posłów list, przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. Hiskijasz modlił się w świątyni, a Pan dał mu zwycięstwo. To piękna historia. Przeczytajcie o nim w domu. A więc Bóg nie tylko jest na tym miejscu, ale Bóg wysłuchuje ludu Bożego z tego miejsca. I po trzecie, Bóg w świątyni swojej buduje swoje ciało, jakim jest jego żywy Kościół. Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał o istocie Kościoła. Jaka to jest istota? Posłuchajmy. A on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Kościół jest więc miejscem wzajemnego usługiwania i duchowego wzrostu. Jest miejscem, gdzie wzajemnie możemy się budować, to znaczy budować swoją wiarę. Dlatego też apostoł Paweł do Koryntian napisał: cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jestem świadom tego, że moglibyśmy jeszcze wymieniać wiele innych korzyści przebywania w świątyni Pana. Tu bowiem odbieramy same dobre rzeczy, nie złe. Tu odbieramy same dobre rzeczy. Tu nabywamy mądrości, jak żyć w tym świecie. Oraz przede wszystkim przygotowujemy nasze życie do życia wiecznego, które nas czeka, gdy zakończy się nasza ziemska pielgrzymka. Jak myślimy, bracia i siostry, czy człowiek, który nie jest zainteresowany życiem wiecznym, który nie jest zainteresowany tym życiem wiecznym, który nie tęskni do domu, swego niebiańskiego domu, będzie tu na ziemi tęsknił za społecznością z ludźmi wierzącymi, za Bożym Kościołem? Absolutnie. Jeśli nie jest zainteresowany tamtym domem, to jakże ma być zainteresowany tym domem? A przecież tyle wspaniałych rzeczy dzieje się na tym miejscu. Niektórzy dzisiaj się dopiero budzili. Co? Jakiś tydzień modlitwy był? A nic o tym nie wiedziałem. A szkoda. Śmiem twierdzić, że jeśli komuś lepiej jest przebywać w innych miejscach 1000 dni i tam znajduje radość i zadowolenie, to trudno mu będzie choćby jeden dzień przebywać w świątyni Pana. Tacy ludzie są dalecy od Pana, ale też dalecy od radości przebywania w domu Pana na ziemi, a potem i w całej wieczności. Czasem jestem zdumiony, kiedy bywam na różnych pogrzebach. Nie mówię tego, powiem trochę sarkastycznie o tym, że wydawać się by mogło, że do nieba idą wszyscy ludzie, którzy umierają. Wszyscy są dobrzy. I wszystkich tam Pan Bóg oczekuje. Ale nie łudźmy się, jeśli nie umiłowaliśmy Kościoła Bożego tutaj na ziemi, to też absolutnie nie jesteśmy w stanie miłować Kościoła Bożego tam, czy tej świątyni Pana w wieczności. I dlatego też chciałbym, abyśmy się dzisiaj modlili jeszcze i abyśmy na nowo mogli odkryć radość przebywania w domu Pana, w Jego świątyni, jaką jest Jego Kościół. Czy radujesz się z tego powodu? Czy mówisz, o niedziela, tak bym pewnie posłał, jeden dzień w tygodniu wolny, chyba zostanę w domu, chyba będę odpoczywał, nie muszę się ubierać, a może w telewizji coś jest ciekawego. Kochani bracia i siostry, chciałbym zachęcić was do przestrzegania tego słowa. Nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń. Ale nie dlatego, abyśmy opuszczali. Ale chciałbym was zachęcić do tego i siebie samego, abyśmy zrobili ten krok więcej. Byśmy umiłowali dom Pana. By on był dla nas najważniejszy. By tutaj to miejsce, to spotkanie, każde spotkanie było wyjątkowym wydarzeniem, na którym nie może mnie zabraknąć. Na którym nie mogę nie być. Czy wyobrażasz sobie nabożeństwo, żeby ciebie nie było? To tak jak z tym człowiekiem, którego żona budzi. Słuchaj, idź do kościoła, ale nie chce mi się. No ale idź do kościoła, nie chce mi się. Ale musisz, a dlaczego? No bo jesteś tam pastorem. Wyobrażamy sobie taką sytuację, że może nas nie być na nabożeństwie? No ktoś może powiedzieć, no nic się wielkiego nie dzieje, jak mnie nie ma. Tydzień, dwa, trzy, miesiąc, pół roku, no nic się wielkiego nie dzieje. Dzieje się to, że tracisz Bożą radość. Dzieje się to, że tracisz kontakt z Bogiem. Dzieje się to, że rzeczywiście nie korzystasz z tej Bożej obecności, która jest zawsze tam, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Pana i gdzie On chce przebywać wśród ludu swego i gdzie swoją radość chce dzielić. Bogu dzięki też za ten tydzień modlitwy, za to, że uczył nas tego, co jest lepsze. A dzisiaj chcemy o tym pamiętać. Lepiej jest spędzić dzień nawet przy przedsionkach pańskich niż gdziekolwiek indziej 1000. Zapamiętajmy to. Niech Bóg nam w tym pomoże. Amen. Powstańmy. A też poprosimy Boga o błogosławieństwo dla tego tygodnia i dla całego naszego życia. Boże, dziękujemy Ci za ten tydzień, który minął. Dziękujemy Ci za radę tego słowa. Dzięki Ci, Panie, że wskazywałeś nam, co jest lepiej. Dzięki Ci, Panie, że w Twoim planie jest to, abyśmy i również cenili Twój Kościół, miejsce Twojego przebywania, miejsce, gdzie wysłuchujesz modlitwy ludu Twego. Panie, miejsce, gdzie budujesz swój Kościół i wiarę ludu Twego. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, że możemy należeć do tego żywego Kościoła. Dzięki Ci, Panie, że to nie są tylko mury, ale to jest społeczność ludzi wierzących, za którą tęsknimy i z której radujemy się, kiedy mamy przebywać. Panie, daj nam takie serca i daj nam, Panie, taki rozum, abyśmy z tej mądrości Twego Słowa mogli korzystać. Błogosław nam ten rok. Błogosław nas, Panie, na całe nasze życie. Ile jeszcze będziesz chciał przedłużać? Panie, błogosław i tych starszych, i tym średnich wieku, i tych młodych, i tych zupełnie najmniejszych. Panie, oddajemy się w Twoje ręce, abyś nas prowadził i szczekł. Przez imię Jezusa. Amen.